Gość dnia w Radiu Rodzina.
Jesteśmy w czasie Adwentu, w czasie, w którym przygotowujemy się do przyjęcia miłości, do rozdawania miłości. Uczymy się rozdawać tę miłość, uczymy się ją także przyjmować. Dziś chcemy w ramach audycji Gość Dnia Radia Rodzina rozmawiać właśnie o takim przedsięwzięciu, które sprawia, że jest szansa, by dzielić się nawzajem miłością. Przedstawiam naszych gości dzisiejszych. W studiu Radia Rodzina jest siostra Augustyna Król ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika, dyrektor ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego u Dominikanek w Broniszewicach. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy serdecznie. I jest też z nami ksiądz Grzegorz Mączka, proboszcz z parafii Świętego Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ochobocznych. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Miło bardzo po raz kolejny tu gościć.
Po raz kolejny, tak, rzeczywiście. Siostra Augustyna po raz pierwszy przyznała się.
Tak, tak, bardzo jestem zestresowana. Jak jechałam, się nie stresowałam, teraz się zaczęłam stresować. Poważna sprawa.
Myślę, że też poważna a z drugiej strony ważna. O, może tak. A o takich sprawach warto rozmawiać. Dzieliła się też siostra ze mną, że o swojej pracy może siostra mówić godzinami. Dzisiaj nie mamy tyle czasu, ale na pewno choć trochę wspomnimy o tym, z czym wiąże się właśnie praca w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. No właśnie, co siostro Augustyno, co kryje się pod tą nazwą?
Tak naprawdę to nazwa jest trudna, ale znaczy coś bardzo prostego, czyli szkoła. Mhm. Szkoła dla osób, które mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności głębokim albo znacznym ze sprzężeniami i z takich dzieci, które przychodzą do nas na wczesne wspomaganie rozwoju. Więc jakby u nas realizują obowiązek szkolny, więc my mówimy na to szkoła. Mhm.
Wiemy, że wy zajmujecie się dziećmi, w zasadzie chłopcami w różnym wieku. W takim razie w jaki sposób dopasowujecie do ich potrzeb program i realizację tego programu w waszej szkole? Co jest najważniejsze, co jest najbardziej potrzebne w tej pracy?
Od samego początku, to znaczy od stycznia 2017 roku, kiedy zakładałam ten ośrodek, uznałam, że najważniejszą rzeczą w szkole, w której nikt nie mówi i mówić się nie nauczy, jest komunikacja wspomagająca alternatywna. I od początku w ten sposób prowadzony jest ośrodek, tak szkoleni są nauczyciele i cała kadra. Dzięki temu wypracowaliśmy już przez te 7 lat rzeczywiście metody. Pracujemy metodą superwizji, czyli nagrywamy zajęcia, przyjeżdża do nas superwizor Monika Jerzyk, która prowadzi jakby indywidualnie każdego z naszych uczniów i wspomaga nauczycieli. Dzięki temu, że kadra po prostu tak pracuje, możemy podnieść jakość życia tych chłopaków, bo akurat my mamy też osoby z zewnątrz, nie tylko z domu chłopaków jako uczniów, natomiast też są to chłopcy, chociaż to jest ośrodek koedukacyjny, więc czekamy na dziewczynkę.
Aha, jednak tak. Na ten moment są jednak tylko chłopcy.
Tylko chłopcy, tak. Mhm.
I powiemy, ilu jest tych chłopców w szkole?
W szkole jest ich 19 i 5 na wczesnym wspomaganiu rozwoju. Są podzieleni na 3 grupy głębokich i 3 klasy tych znacznych ze sprzężeniami. Większość uczniów ma spektrum autyzmu. Większość, nie wszyscy, ale większość. Tak naprawdę praca z nimi to jest praca bardzo indywidualna. Oni są takimi niesamowitymi indywidualnościami, że każdy jest prowadzony osobno i mimo, że są przypisani do grup, to w ośrodku jest tak stworzony plan, że każdy może pracować indywidualnie i to jest możliwość rozwoju tych chłopaków naprawdę.
A gdyby siostra nam spróbowała opisać, jak ci wasi chłopcy funkcjonują, w jaki sposób się komunikują tak po prostu, jeszcze bez tej waszej pomocy?
No powiem tak, jak zaczynaliśmy pracę w ośrodku, to najmłodszy uczeń miał 14 lat, najstarszy 24, czyli, bo teraz na przykład najmłodszy ma 3, więc jest jakby różnica. Zaczynaliśmy z takimi uczniami w tym wieku, którzy bardzo często nie mieli żadnego kontaktu z komunikacją. I to był taki początek, który pokazał nam, że może być ktoś, kto ma 20 lat i nie wiedzieć, że ręce mogą służyć do wskazywania czegoś. Że można pokazać na obrazek i wtedy można po prostu mieć wpływ na swoje życie. Więc tego się uczyliśmy. Ale też pokazuje mi doświadczenie tej pracy od początku, że warto zaczynać w każdym wieku. Że to nie jest tak, że tylko małe dzieci, a jak ktoś jest starszy, to już nie damy rady. Damy, może będzie to dłużej trwało, bo sukcesy moich uczniów to nie jest tak jak ja jeżdżę na rekolekcje do szkół i w momencie, kiedy ja na przykład śpiewam piosenkę po raz pierwszy z dziećmi, oni zaraz powtarzają, to dla mnie to jest szok, bo na co dzień tego nie mam. Natomiast no myślę, że ogromnym sukcesem ośrodka jest też to, że mamy taką kadrę, która potrafi do każdego podejść indywidualnie, ale też wiem, że po prostu no to jest coś, czym oni żyją. I myślę, że no inne ośrodki mogą nam pozazdrościć, że mamy takich ludzi, którzy tak potrafią i chcą pracować.
Chciałabym też, żeby siostra powiedziała nam o tym, na czym polega ta komunikacja alternatywna i wspomagająca, bo podzieliła się też siostra przed wejściem na antenę, że jest mało takich ośrodków, które prowadzą w ten sposób osoby niepełnosprawne. Na czym polega ta komunikacja?
Znaczy, no to długo by opowiadać i musiałabym to bardziej, że tak powiem, móc pokazać. W radiu się nie da. Natomiast tak jak mówię, my pracujemy na konkretnych programach. I kiedy zaczynaliśmy, oczywiście zaczynaliśmy od podstaw. Pracujemy w programie Boardmaker, to jest taki międzynarodowy program. My mamy oczywiście polską wersję tego programu, ale te PCS-y, czyli obrazki, którymi chłopcy się komunikują, to nie jest coś, co jest dostępne każdemu. Mamy na przykład ucznia, który jest niewidomy, czyli dla niego taki obrazek w tym momencie jakby nie spełnia roli. On ma tak zwane symbole przestrzenno-dotykowe, czyli coś, co może dotknąć i wtedy w ten sposób uczy się komunikacji. Są też takie sygnały na ciele, gdzie no wyobraźmy sobie naszego ucznia, który nic nie widzi. I w tym momencie ktoś wchodzi do pomieszczenia i zaczyna gdzieś go zabierać, nie mówiąc mu nic. Można dotykowo pokazać, co za chwilę będzie się z nim działo, czyli że na przykład będzie miał zmienioną pozycję, że będzie miał zmienioną pieluchę. No, to są rzeczy, które też wykorzystujemy. I jest jeszcze trzeci sposób takiej komunikacji u nas w całym ośrodku znany i przez wszystkich używany, to są proste gesty z takiego języka migowego dla niepełnosprawnych, które się nazywa makaton. I w naszym ośrodku są trzy takie gesty, które są używane przez wszystkich. Jeszcze, jeżeli chce czegoś jeszcze. Koniec, jeżeli czegoś nie chce. I pomóż mi, ponieważ oni tak naprawdę potrzebują pomocy we wszystkim. A my staramy się, żeby wszystko, co robią w ośrodku, było treningiem. Czyli jeżeli jest szatnia, to on wtedy uczy się też na tyle samodzielności, na ile jest w stanie się jej nauczyć. Jeżeli mamy zajęcia kulinarne, to jest też uczenie się na przykład, nie wiem, robienia kanapek. Nie? To nie są jakieś wyszukane rzeczy. Natomiast piękne jest to, kiedy możemy patrzeć, czasami mi się łezka wokół kręci, jak widzę, jak ta komunikacja pomaga im przekazać nam to, co chcieliby w tym momencie, czy czegoś chcą, czy czegoś nie chcą. Mają wpływ na swoje życie, każdy tego chce tak naprawdę.
Tak, każdy sobie też chyba może w tej chwili wyobrazić, co by się stało, gdyby nie mógł mówić, nie mógł przekazywać werbalnie swoich potrzeb. I myślę, że dla każdego z nas byłoby to naprawdę trudne. Te potrzeby kierunkują nas na to, czego potrzebujecie wy jako ośrodek. To jest stały nakład pewien materialny, finansowy, którego wy potrzebujecie. Gdyby siostra nam uzmysłowiła teraz, jakiego rodzaju to są koszty, czego potrzebujecie najbardziej?
To znaczy tak, jak w każdej dziedzinie, dziedzina komunikacji wspomagającej alternatywnej też się rozwija, czyli mamy sprzęty, komunikatory, które mają naprawdę wysokie ceny, bo to są, no właściwie jest jedna firma w Polsce, która jakby zajmuje się tym. Natomiast ciągle pojawia się na rynku też coś nowego, co wykorzystujemy. Same programy do komunikacji to jest koszt rzędu kilku tysięcy. tutaj rozmawiałyśmy przed programem, że w momencie, kiedy na przykład przychodzi nowy uczeń i potrzebujemy przede wszystkim, żeby on miał miejsce dobre do tego, żeby mógł zacząć komunikować się, żeby mógł móc pracować, to no, koszt na przykład takiego krzesełka to jest 5,5 tysiąca. To są naprawdę ogromne koszty. No, takie pomoce, które pomagają nam na przykład czy w zajęciach kulinarnych, czy takim świętowaniu nawet urodzin. Ja zaraz za chwilę jadę i mamy podwójne urodziny. I to, żeby po prostu, nie wiem, chłopacy mogli poświętować, to żebyśmy mogli tak im urozmaicić zajęcia, żeby one były dla nich tak atrakcyjne, żeby chcieli brać w nich udział. Bo nie będzie jak ktoś się komunikował, jeśli nie będzie miał tego, co lubi. Mhm. Więc my szukamy od początku, co jest motywacją ich, co dany uczeń lubi. Bo pamiętam, jak na początku przyszliśmy, to na przykład były osoby, które no, on właściwie niczego nie lubi, niczym się nie interesuje. To jest niesamowicie rozwojowe szukać takich motywatorów. Moja mama zawsze się śmieje, że jak idę z nią na zakupy, to jest zdziwiona, co ja kupuję, bo rzeczy, które kupuję w normalnym sklepie, są przeznaczone w naszym ośrodku na zupełnie coś innego. I to naprawdę wyzwala twórczość.
Moglibyśmy pewnie o tym rozmawiać jeszcze długo, ale pora, żeby odezwać się do księdza Grzegorza. Księże, w zasadzie to byłoby pytanie do pana Jakuba Mańkowskiego, który zdaje się zainicjował to przedsięwzięcie, które z kolei ma na celu wesprzeć ośrodek, o którym mówiłyśmy z siostrą Augustyną. Proszę powiedzieć, księże, o tych początkach przedsięwzięcia nagrania płyty z kolędami, płyty cegiełki, która ma właśnie wspomóc charytatywnie ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy w Broniszewicach.
No właśnie tak sobie pomyślałem przed chwilą, że tutaj powinien się pojawić nasz w pewnym sensie wielki nieobecny Jakub Mańkowski. Człowiek, który, no, znamy się kilka lat, jakieś 25, muzyk, aranżer, współpracował z rozmaitymi artystami z tak zwanego mainstreamu artystycznego, muzyki popowej i nie tylko w Polsce. Zresztą Rockman, co słychać bardzo mocno na płycie, którą zrealizowaliśmy. Jakub po pewnym czasie swojego życia muzycznego też wszedł w taką bardzo, bardzo mocną, bardzo konkretną pomoc wobec osób niepełnosprawnych. Nie chcę tutaj przedstawiać jego życiorysu jako tako, natomiast rozmawialiśmy i wpadłem na taki pomysł, ponieważ realizował przez 4 lata takie edycje płyty z kolędami dla hospicjum księdza Jana Kaczkowskiego. Myślę, że nie trzeba przedstawiać człowieka hospicjum w Pucku, ponieważ Kuba jest z Trójmiasta. Gromadził tam młodych ludzi, bardzo młodych ludzi, którzy śpiewali kolędy do tego nagrania, do tego projektu. Zapraszał też rozmaitych artystów swoich, ostatecznie znajomych. Pojawiali się Mietek Szcześniak tutaj z naszego regionu, była Justyna Steczkowska, był Piotr Kupicha i wielu, wielu innych. I wpadł na pomysł, że moglibyśmy zrobić coś podobnego tutaj na naszym gruncie, w sensie kaliskim, wielkopolskim, ostrowskim, żeby komuś pomóc. I w ten sposób narodził się projekt płyty z kolędami, ponieważ znamy się nieco, wiedział, że możemy dograć fortepiany, on zrobi całą resztę i chodziło tylko o znalezienie dzieciaków. Tutaj nie trzeba było dużo szukać, ponieważ w naszej szkole podstawowej imienia Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych są świetnie śpiewające dzieciaki i ogłosiłem. Zwyczajnie ogłosiłem w parafii, że jest taki projekt, jest taki pomysł, mamy konkretny cel, właśnie wsparcie Orewu w Broniszewicach i na pierwszą próbę przyszło 6 osób, tydzień później było 12, później 18, ostatecznie 16 nam została. Na próbach przez ponad 2 miesiące ćwiczyliśmy kilka kolęd, śpiewaliśmy, uczyliśmy się, Kuba napisał aranżację. Gdzieś w tym wszystkim znaleźliśmy wspólny czas, poświęciliśmy jeden poniedziałek, co zresztą było widać w jednej z relacji, którą realizowałaś. I tak narodziła się pięcioutworowa płyta z kolędami w dość ciekawych aranżach, na której zaśpiewały nasze dzieciaki. Na początku był ten pomysł, żeby zaprosić rozmaitych artystów, ale jak to z artystami bywa, niekiedy trzeba długo pukać i dużo czekać, lub dużo pukać i długo czekać, zanim się odezwą. zanim odpowiedzą, ponieważ nasze dzieciaki były bardzo chętne do nagrywania również solówek, czyli zwrotek, to w taki sposób uskuteczniliśmy tę płytę, że ostatecznie jedyne głosy, które słychać na tej płycie, to są głosy naszych dzieciaków i jeszcze trójki przyjaciół Kuby, którzy spod Świdnicy też przyjechali i tam tę płytę rozprowadzają. Wiem, że dostali 200 egzemplarzy, mieli ochotę na więcej, wczoraj wysłałem im kolejne 100, ponieważ płyta cieszy się sporym powodzeniem, więc tak to właśnie się zaczęło, tak zostało zrealizowane i okazuje się, że 1000 płyt rozeszło się tak dość sprawnie.
Czyli już nie ma.
To znaczy, jeszcze trochę jest.
Coś się znajdzie.
Tak, coś się znajdzie.
A u siostry? Coś się znajdzie.
Coś się znajdzie.
W parafii jeszcze kilkadziesiąt sztuk zostało, tak powoli spływają właśnie do mnie informacje, kto gdzie już sprzedał
A w zasadzie dystrybucja płyt rozpoczęła się tydzień temu?
Tak, przez tydzień. Mhm. Jakoś tak przez tydzień udało się rozprowadzić praktycznie 1000 egzemplarzy. Mhm.
Bardzo się cieszymy z tego powodzenia tego przedsięwzięcia, ale liczymy na to, że jeszcze gdzieś ktoś będzie mógł właśnie dorzucić się do tego dzieła. Zaraz może powiemy o tym, gdzie to się może wydarzyć. Księże Grzegorzu, ksiądz tutaj trochę umniejsza swoją rolę w tym przedsięwzięciu, bo gdyby nie księdza zaangażowanie, no to ten zespół by nie powstał w takiej formie, w jakiej powstał. Oczywiście trzeba powiedzieć też, jak ważna jest tutaj postać pana Jakuba Mańkowskiego, jeszcze raz, który dokonał tych aranżacji, nagrał też instrumenty. Ksiądz Grzegorz zagrał na instrumencie klawiszowym, także całość, myślę, że wyszła bardzo profesjonalnie. Może usłyszymy próbkę za momencik po audycji, bo teraz troszkę szkoda czasu. Ale rzeczywiście te aranżacje są bardzo, bardzo różnorodne i myślę ciekawe. Jakie są wrażenia, jeśli chodzi o efekty tego, co uczyniliście, księże?
Powiem tak, oczywiście zmieniłbym pianistę. To po pierwsze.
Skromność fałszywa.
Natomiast ogólnie, kiedy zacząłem słuchać, po prostu cieszę się tymi twarzami, które widzę, gdy słyszę poszczególne głosy. Bardzo, bardzo jestem szczęśliwy, że udało nam się zrealizować ten projekt, że było tak potężne zaangażowanie dzieciaków, że było też i jest dalej potężne zaangażowanie ludzi z parafii właśnie w dystrybucję, w pokrycie kosztów. No wiadomo, chodziło o wytłoczenie tych płyt. To też są konkretne pieniądze, które trzeba było dać. W lwiej części one zostały już zwrócone w pewnym sensie, czyli ktoś się podjął sfinansowania tych kosztów. To jest naprawdę bardzo ważne i cieszę się, że wokół parafii, wokół kościoła, może w Biskupicach Ołocznych są właśnie tacy ludzie, którym zależy i którzy się tym cieszą, więc moja twarz się bardzo szeroko uśmiecha, kiedy patrzę na zdjęcia tych dzieciaków i kiedy słyszę, co by było, gdyby Pan Jezus urodził się w Tennessee, jak to na przykład powiedział Kuba odnośnie aranżacji, pójdźmy wszyscy do stajenki, czy innych mocniejszych aranżów poszczególnych kolęd. Dla mnie po prostu ogromna radość i to, że możemy pomóc, bardzo realnie możemy pomóc chłopakom z Orewu.
Tak jest. Za chwilę pewnie usłyszymy któreś z tych nagrań. Jest 5 kolęd na tej płycie. Warto na pewno posłuchać. Jest to duża przyjemność, więc zachęcamy Państwa. Gdzie można taką płytę jeszcze nabyć?
W parafii w Biskupicach Ołobocznych na pewno, jeśli chodzi o fizyczną płytę. Natomiast można się też odezwać i wtedy możemy przesłać link do MP3-ek, ponieważ okazuje się, że dziś coraz mniej ludzi ma możliwość odtworzenia płyty, nawet w samochodzie. W nowych samochodach nie zawsze montuje się odtwarzacze CD. W związku z tym można też zdobyć na innym nośniku, w sensie przez sieć, można posłuchać w formacie MP3 tych kolęd. Ewentualnie oczywiście można się odezwać do głównego organizatora, to znaczy do tego, dla którego to robiliśmy, czyli do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, do siostry Augustyny.
Oczywiście można się odezwać do mnie przez messengera mojego, ale też przez messengera Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego. No i można mnie odwiedzić.
Zapraszamy oczywiście do Broniszewic, do sióstr dominikanek. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy też jakoś uczestniczyć w tym waszym wydarzeniu, przedsięwzięciu. Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, no to jest miejsce, które zawsze można wspomagać, nie tylko od święta, tak bym powiedziała. Zawsze można odwiedzić, jak słyszymy. I myślę, że to jest ważne, żeby w tym czasie teraz podzielić się sobą, tak jak dzielą się pracownicy ośrodka z tymi chłopcami, którzy tam właśnie przebywają. Każdy tam jest traktowany jako osoba, jako indywidualność, każdy otoczony miłością i pomocą. Bardzo cieszymy się, że też na terenie naszej diecezji kaliskiej takie miejsce jest i życzymy wszelkich potrzebnych łask dla was, siostro, dla całego domu, dla wszystkich sióstr. I także wspierając i dziękując parafianom parafii i uczniom oraz absolwentom szkoły podstawowej imienia Orła Białego w Biskupicach Łobocznych. Także wspieramy ich modlitwą i dziękujemy za ich serca, za ich dobre serca. Dziękuję też księdzu Grzegorzowi, bo tak jak wspomniałam, ważne było tutaj to zaangażowanie. Bardzo dziękuję też za dzisiejszą rozmowę i życzę wszelkich potrzebnych łask.
Amen, amen. Amen, amen. Bardzo dziękujemy.
Gość dnia w Radiu Rodzina.